Cześć, tu Róża Szafranek. Witam Was serdecznie, najserdeczniej w pierwszym odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Z niektórymi z Was trochę się już pewnie znamy z działań pracowych i okołopracowych, albo ze startupów, albo z internetu, chociaż przyznaję, że dużo lepsza jestem ludzi w realu niż w internecie. Z niektórymi się w ogóle nie znamy, więc pozwólcie, że w pierwszym odcinku opowiem o tym, czemu w ogóle ośmielam się Wam zabrać tyle minut czasu. Bo chcę Was zaprosić do słuchania mojego podcastu o ludziach, ale o ludziach z pracy, którzy w dodatku są w pracy. O tego typu relacjach i takich sytuacjach będzie tutaj mowa. No to co? Zapraszam serdecznie i zaczynamy! Będę co tydzień w niedzielę wypuszczać odcinek podcastu, który chcę, by był przestrzenią do rozmowy o HR-ze. Ale takim codziennym HR-ze, czyli o rozmowach w robocie z ludźmi, o sytuacjach, o konfliktach, o komunikowaniu się, o uprzedzeniach, o chęciach i o niechęciach. Czyli żadne tam rozliczenia, płace i kadry. Bo w niedzielę wieczorem mentalnie jesteśmy już w pracy. Tak jak w piątek po południu, mentalnie mamy już weekend. Niektórym z nas zaczyna wtedy rosnąć taka żaba w żołądku. Właśnie w tą niedzielę. W poniedziałek rano ona staje się już taka duża i ciężka, że trudno jest wstać do tej pracy. Nawet jeśli pracujemy z domu albo nie mamy regularnych godzin pracy. Obecnie według danych 90% z nas zaczyna roboczy tydzień w poniedziałek. I właśnie niedziela po południu jest najtrudniejszym dniem, najtrudniejszym momentem w tygodniu do zniesienia. Często przyczyną tej żaby, żabożołądka, są inni ludzie, których w tej pracy spotykamy. Mi chodzi o to, żeby nie czuć się dziwnie i samotnie w tych trudnych sytuacjach z ludźmi w pracy. My nie opowiadajmy sobie, każdy takie sytuacje ma, a praca zajmuje nam na co dzień za dużo czasu, żeby w tym grzęznąć, bez wymiany doświadczeń, oczekiwań, bez wymiany obserwacji. I to bez względu na to, czy nazywamy to wyzwaniem, challenge'em, czy po prostu problemem, albo chujowizną. To jest w dogadaniu się z ludźmi pewna trudność. Ta trudność wynika z tego, że jesteśmy od innych ludzi. Inni. Wow. Oczywiście będziemy to potem w dalszych spotkaniach pogłębiać. Co to znaczy ta inność i do czego ona nam jest potrzebna i z czego wynika. Wielu z nas się wydaje, że z problemami z innymi ludźmi i w ogóle z relacjami z ludźmi musimy sobie radzić sami. Że o podpowiedź dotyczącą urody albo finansów, pieniędzy, to żaden jest wstyd poprosić. Ale o hinta związanego z ludźmi już tak. A niby czemu? Bo nie wiem, nie jestem liczbą, więc nie muszę umieć w liczby, ale skoro jestem człowiekiem, to muszę umieć. W relacje, w komunikację, w mechanizmy społeczne. Na jakiej niby podstawie? Ja często czuję u osób, z którymi pracuję jako HR-owiec, taki opór i widzę, jakie węże argumentacyjne, jakie liany argumentacyjne się wiją wokół tej prawdziwej przyczyny. To jest taki opór przed powiedzeniem nie, nie umiem się dogadać, nie wiem, jak mu to powiedzieć, nie wiem, jak to zrobić, nie chcę tak pracować, ale nie umiem o tym z nim pogadać albo z nią, albo nie chcę, żeby się tak zachowywał. No nie. Liana argumentacyjna, wyjaśnianie sytuacji dookoła, racjonalizowanie, czyli po psychologicznemu opowiadanie sobie, dlaczego obiektywnie po prostu niemożliwe jest osiągnięcie tu porozumienia. Albo inna strategia, obwinianie drugiej osoby. Z nim to się nikt nie dogada, bo on jest zjebany. Albo wszyscy akurat mi właśnie przyznają rację, dziwne, nie? Albo no nie, no jej to nikt nie lubi. Czyli albo pokazujemy sami sobie, że właściwie to, że nie umiemy się z kimś dogadać, to jest jedyna właściwa droga, racjonalizacja, obiektywna okoliczność, no nie da się inaczej, no musi tak być, albo szukamy winnego. Nie muszę mówić, że obydwie te strategie są niekonstruktywne, nie rozwiązują problemu i niczego się dzięki nim, dzięki ich używaniu, nie uczymy, nie rozwijamy. Podczas gdy pod spodem to jest po prostu często czysty lęk. Czyli myślę sobie, to, że nie umiem dogadać się z ludźmi, to jest moja wada. Jestem słaby albo jestem słaba. I to jest pierwszy powód, dla którego robię ten podcast. Bo uważam, że nie umieć sobie radzić w relacjach z ludźmi w pracy, to nie jest żaden obciach. To jest umiejętność, jak każda inna. Taka, która wymaga obycia, treningu, rozwoju. Ale nic się nie wydarzy, jeśli sobie sami nie damy na to zgody i przestrzeni do tej pracy. I to jest właśnie taka przestrzeń. Jeśli wiecie, że komuś taka przestrzeń może się przydać, przekażcie mu info o tym podcaście. Będzie co tydzień nowy odcinek na YouTubie, Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida, Google Play i iTunes, a także na mojej stronie internetowej hrhints.pl. A jeśli chcecie sami słuchać, przemiło mi, subskrybujcie, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek i żeby nic Wam nie uciekło. Najserdeczniej zapraszam. No a już najmilej mi będzie, kiedy dacie mi feedback i ocenicie ten podcast. Czasami naszym największym wyzwaniem i zdziwieniem jest drugi człowiek, z którym albo dla którego pracujemy, albo który pracuje dla nas, jeśli jesteśmy szefem albo menadżerem. Praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie, w sensie międzyludzko, ale się, w sensie też samego siebie, nie rozumieć. I ponieważ jestem HR-owcem i uważam, że wartości mają mega znaczenie, to zacznę od idei i od why. Jest w biznesie taki typ, Simon Sinek, który napisał książkę o zaczynaniu od dlaczego. Generalnie jest on spoks i polecam. Są też takie momenty, kiedy nie jest spoks, ale to o tym innym razem. I dlatego zaczynam od dlaczego. Może to w ogóle nie jest kwestia, że jestem HR-owcem, tylko właśnie dlatego, jakim jestem HR-owcem, a właściwie jaki mam problem. No bo psychologia, HR-y, problemy, to już brzmi znajomo. Także problem widzę taki, że bardzo dużo czasu spędzamy w pracy, bardzo dużo mamy tam relacji, interakcji z różnymi ludźmi, ale totalnie nie mamy narzędzi ani umiejętności, jak możemy sobie z tym wszystkim poradzić. I też w naszych firmach często nie ma ludzi, którzy mogliby nam pomóc. Czy pracujemy w firmie prywatnej, czy w dużej firmie, czy w małej firmie, czy pracujemy w instytucji, czy gdzieś w budżetówce tak zwanej. W wielu firmach HR-owiec to jest tak zwana baba z kadr albo baba od HR-u. Czyli taka, co się ją widzi, jak się podpisuje umowę, a jak siedzi nagle w pokoju, do którego wchodzisz, jak twój szef cię wzywa, to znaczy, że albo będzie formalna zjebka, albo już od jutra nie pracujesz i w ogóle to zupełnym przypadkiem mam dla ciebie taki karton i zabieraj swoje rzeczy. Jak w tych filmach takich strasznych amerykańskich, co się nagle dowiaduje człowiek, że nie ma już pracy od natychmiast. Czyli pierwsza możliwość HR w ołówkowej spódnicy. Inna możliwa opcja HR-owca to jest lepiej jak jest lepiej. Czyli odpowiada ci na wszystkie pytania na tyle ogólnie, że tak naprawdę to nie wiesz. Ile masz tego urlopu, czy możesz liczyć na jakieś wsparcie, czy ten laptop to sobie możesz go wziąć do domu i coś prywatnego na nim porobić, a czy jak się spóźnisz i przyjdziesz 10 po 7, 10 po 8 albo 10 po 12, to czy będzie okej, bardzo spoko, tacy jesteśmy tutaj luźni, czy właśnie nie, czy ona się właśnie przeistoczy wtedy magicznie w tą pierwszą, tą właśnie babę od HR-u w ołówkowej spódnicy. Czyli druga opcja, zero konkretu, lepiej jak jest lepiej, a gorzej jak jest gorzej, czyli nie wiem. Trzecia opcja to jest HR Yeti, czyli niby ktoś tam jest, to istnieje, ale nikt tego człowieka nie widział i już ktokolwiek się przestał oszukiwać, że to będzie miało jakikolwiek sens, żeby z taką osobą porozmawiać czy na jakieś wsparcie liczyć. Nie wiadomo, co się z nią dzieje, co ona robi. No i czwarta opcja, HR do serca przytul psa, weź na kolana kota. Czyli budowanie relacji polega na siedzeniu w kuchni, na byciu miłym, na jakichś szerokich pseudopsychologicznych wnioskach z jednego rzuconego przez człowieka zdania, że ojej, jak ten menadżer cię nie rozumie, jaki on jest straszny, nie, biedna, ty jesteś biedna, ja z nim pogadam. Czyli przytuli, pogłaszcze, poniunia, ale nie da narzędzi i nie nauczy cię, jak sobie samemu rozwiązywać problemy ze znajomymi, z pracy, z kolegami, z koleżankami, z menadżerem. Czyli taka właśnie dyżurna minia, przytulinia, możesz się wypłakać, możesz coś wyrzucić z siebie, ale nic poza tym. To jest absolutnie rola przyjaciół, ewentualnie terapeuty, a nie HR-owca. HR-owiec ma Ci pokazać, jak coś zrobić, umożliwić taką ścieżkę, pomóc Ci przygotować się do trudnej rozmowy, rzucić jakieś nowe światło na problem, podsunąć książkę, jakiś model albo koncept i po prostu dać Ci hinty, jak Twój problem w praktyce rozwalić, ale nie robić nic za Ciebie i nie być takim pośrednikiem głuchym telefonem. Ja jestem HR-owcem, który pracuje ze startupami, małymi i średniej wielkości firmami z obszaru technologii. Pracuję z firmami, które się rozwijają i zatrudniają ludzi w szybkim tempie. Bo na przykład dostały inwestycje i chcą się mocno rozbudować o zespół inżynierów. Albo takimi, które potrzebują porady, bieżącej pomocy. Albo takimi, które są już większe, ale właśnie w procesie tej rozbudowy o czymś zapomniano. No i wtedy ja wchodzę i zalepiam te dziury. Czasami je zalepiam watą cukrową, czasami cegłami. I tutaj takie mamy metafory, że właśnie wata cukrowa to na słodko, a cegła to tak na smutno, na strasznie, bo na głowę spada. Ale serio, to czasami może z boku tak wygląda czarno-biało albo słodko-gorzko, ale na co dzień ja zajmuję się pomaganiem szefom startupów i menadżerom. Pomagam budować zespoły, pomagam ułożyć kwestie komunikacji w firmie, pomagam ustawić kwestie relacji między zespołami, zatrudniam, rzadziej zwalniam, chociaż też ludzi, daję narzędzia, uczę, nie wyręczam, nie robię za kogoś, chociaż myślę, że to jest całkiem przyjemne i jako ludzie też mamy taką potrzebę, czuć, że jak mnie nie będzie, to sobie ludzie nie poradzą. Ale moim celem właśnie jest, żeby sobie poradzili, żebym ja nie musiała być potrzebna, tylko żeby szefowie, menadżerowie, właściciele firm w ludzi byli coraz lepsi. I z racji tego bardzo często mi się zdarza, że ktoś z moich znajomych, współpracowników, obecnych albo byłych klientów do mnie dzwoni albo pisze i pyta. Słuchaj, co mam zrobić, jeśli dziewczyna z zespołu cały czas mi mówi, że nie ma motywacji? Co ja ją pytam o coś, to ona mówi, że nie wie. I tak wiesz, Róża, tak ramionami wzrusza. No więc ja od razu sobie wyobrażam, że to nie jest wzruszanie, tylko takie podrzucanie ramion. Tak jakby one były na takich sznurkach. Ja jestem maniaczką teatru, takiego akurat dramatycznego, bo mieszkam w Krakowie, ale też Teatr Lalek jest mocno niedoceniany i może być teatrem dla dorosłych, więc od razu taki obraz mi staje przed oczami. No i słuchaj, Róża, ta koleżanka z biurka tak wzrusza tymi ramionami, że ona nie wie, co jej się dzieje, bo ona nie wie, co ona robi, nie wie, gdzie jesteśmy z tym czy z tamtym projektem, albo kiedy to się skończy. Więc ta koleżanka mówi do mnie, że jak ją biorę na bok, to mówi, że ona nie ma motywacji. I co wtedy? No, mówi ta koleżanka, mówi jej, że niech ona może pogada ze swoim menadżerem. No ale ta dziewczyna mówi, że nie, że ona go nienawidzi, bo on ją jedzie, że ona nie zrobiła ostatnio projektu na czas i przekręciła imię klienta, bo on się nazywał Stan, a ona do niego Staszek i że on jaki Staszek, co to za Staszek, że to za shame, najgorzej, no i tam order z ziemniaka za karę na czoło. Albo nie z ziemniaka, order tylko pieczątka i z tym tuszem ziemniaczanym ślad na czole, no bo wiadomo, order to sobie można schować do kieszeni, a ona właśnie nie może sobie schować, tylko ma to nosić na czole, żeby wszyscy widzieli, mówi jej menadżer, i żeby tutaj ku przestrodze było jak w starych, dobrych, pogańskich wioskach i jak z szafotem. Na środku rynku miało odstraszać tych, co by zamierzali też tą drogą iść. No i co z takim człowiekiem z biurka obok zrobić? Jakoś go samemu coachować, powiedziałam to słowo, przeszło mi przez gardło i jeszcze stoję, siedzę, znaczy... Jakoś go samemu coachować, czy odesłać go do kogoś, co robić, jeśli się słyszy, że właśnie to środowisko pracy też może nie jest najłatwiejsze, najprzyjemniejsze. Czy może taką osobę zostawić, może jak sobie pojedzie z dziewczyną czy z chłopakiem na siłkę, albo popije sobie w piątek, to przejdzie. Bo może akurat to jest człowiek lata a tu jesień i dlatego tak. Jak to rozpoznać? Jak sobie uświadomić, co się dzieje i jak faktycznie być dla kogoś pomocą? Albo dla samego siebie być pomocą, żeby sobie móc w takiej trudnej sytuacji poradzić. Drugi do mnie pisze kolega, że ej, co jest z tą kuchnią w każdej firmie? Bo ktoś mu znowu powiedział, że serce firmy bije w kuchni. I o mało gość nie dostał zawału, bo mu to przypomniało wszystkie jego wcześniejsze doświadczenia. Zmienił pracę i wchodzi do kuchni. Taki cały nowy. Już coś zdążył spieprzyć, bo nie wiedział, że do klienta C mówimy panie profesorze i napisał szanowny panie i co najgorsze na początku witam. I wpadła laska szefowa i wykład o witam jedzie z pamięci. Dlaczego witam? To tylko w progu się mówi, jak się gościa wita, a nie jak w mailu i to jeszcze do profesora. No, przeszła burza, wchodzi do kuchni, a ludzie nagle milkną. No to on, Bystrzak, myśli sobie, że i tak już wiedzą, sam zagadam, rozbroję tę bombę. I mówi, no witam, hehe. I tu niespodzianka. Bo właśnie nie ma tej niezręcznej ciszy, której się spodziewał. I jakby się mogło wydawać, że nagle by na przykład okazało się, że z profesora to się nie śmiejemy, bo on nas wszystkich co roku wysyła na Lanzarote, a czasem nawet, nie wiem, na jakąś jeszcze lepszą super ekstra wyspę, której nie znam nazwy, bo byłam tylko na Kanarach, z takich bardziej fajnych miejsc. No okazuje się, że się wszyscy z nim śmieją, no i że taka głupia ta szefowa, że o jeny, no co za problem, że profesor, no przecież nie wiedziałeś, no i w ogóle spoks. I nagle jest 17 historii o tym, jaka ta szefowa jest słaba, no i on się też tam dołącza, trochę sobie jedzie, trochę plotkuje, trochę śmieszkuje, trochę heszkuje, no i tak sobie siedzą, gadają. I dorzuca do pieca. Myśli, że no dobra, lajków zawodowych nie zebrał, ale za to pocieszki lajki, to już tak, no i wszystko spoko. No i za dwa dni znowu. Wchodzi do kuchni, znowu tak ma. Cisza jest ewidentnie spowodowana tym, że on wszedł. I cichną ploty. No i co on ma zrobić? Wziąć motor tych plot, ludzi, którzy to nakręcają i powiedzieć, jak bardzo to jest nie halo? Czy się dołączyć do plotkowania? Czy zapytać, o co chodzi? Czy nic nie mówić, bo będzie jeszcze gorzej? Trzeci przypadek. Człowiek nie lubi ludzi ze swojej pracy. 4 osoby w firmie, z czego 2 nie lubi. Irytują go, denerwują, wkurwiają. Wiecie, że z tych 3 słów to 2, czyli denerwują, jest chyba najrzadziej w języku mówionym na co dzień używane. Bo irytacja jest taka oficjalna, mieszczańska, mająca kogoś uspokoić. Wkurwianie, wiadomo. Każdy ma słabe momenty, jak go ponosi, jest najgorzej. Używa się takiego słowa czasem. Właśnie. Żeby ładnie powiedzieć, używamy środkowego. Ludzie nas denerwują. I co wtedy? Rozmawiamy z nimi? O czym mówimy? Mówimy o swoich emocjach, mówimy o tym, co oni robią, mówimy tej osobie w ogóle o tym, jakoś dojeżdżamy ją, a może liczymy, że się sama zorientuje. Ale właściwie to nie wiem, co w tych osobach mnie tak denerwuje. O co mi chodzi? Może się czepiam ich, a może mam rację. To są wszystko rzeczy, które można sprowadzić do mechanizmów, czy grupowych, czy indywidualnych, do mechanizmów, które rządzą psychologią społeczną i o tym w tym podcaście będziemy rozmawiać. Jak pomyślimy sobie, ile czasu w tygodniu spędzamy w pracy, to jest minimum 1/3 naszego życia. Plus dojazdy do pracy, plus rozmowy o pracy, plus ubieranie się do pracy, o kupowaniu ciuchów i w ogóle nakładaniu make-upu, to nawet już nie wspominam. Potem o jego zmywaniu. No i minus sen. To wychodzi, że czasami połowę świadomego życia spędzamy na czynnościach pracowych i okołopracowych. To jest naprawdę mega ogrom czasu. W tym miejscu muszę się uczciwie przyznać, że nie zrobiłam rzetelnej analizy ilościowej czasu spędzanego na czynnościach okołozawodowych dla poszczególnych grup zawodowych. Tutaj to jest dla mnie trochę trudne i bolesne, bo jestem takim trochę OMC, czyli o mało co, mówiąc po starodziadowsku i wannabe, mówiąc po młodzieżowemu, doktorem psychologii. To znaczy studentów uczyłam, studia doktoranckie zrobiłam, samej pracy nie skończyłam. Zaczęłam, zrobiłam badania, ale nie dokończyłam i nie napisałam. Ale wrócę do tego. Wierzę w to bardzo mocno, bo zarzuciłam temat całkiem niedawno, tak te startupy mnie wciągnęły. No i tak sobie zracjonalizowałam, że ponieważ to niedawno, to niedługo do tego wrócę. Ale nie będę bardzo psychometrykować, będę wyjaśniać mechanizmy, nie będę mówić do menadżerów, do HR-owców, do pań lepiej jak jest lepiej i do tych w ołówkowych spódnicach i do tych liczących płace. Będę mówić do ludzi, którzy budują w tym kraju latarnie i drogi, do tych, którzy pracują i na czarno i nie dokładają się do tych podatków, czyli nie budują latarni i dróg, i do tych, którzy wystawiają te faktury i liczą te ZUS-y, PIT-y, albo właśnie mają cierpliwych księgowych, co robią to za nich i nie tylko wysyłają na czarno podkreślone w mailu, ile i komu nie mają przelać. W każdym razie będę mówić do wszystkich ludzi, którzy współpracują z innymi i którzy muszą sobie w tej sytuacji niełatwej, podkreślam to i nie ma w tym żadnego obciachu, poradzić. Każda dobra firma, dobra marka ma swoją historię założycielską. Więc no, ja też chcę być dobra. No co? I taka historia zwykle się zaczyna od pamiętam jak? No plus do tego wjeżdża zamyślenie, spojrzenie z ukosa na sufit albo na jakiegoś ptaka, co tam przelatuje za oknem oraz takie lekko rozmarzono, mglisto zapatrzone spojrzenie. Ja też mam swoją historię. I ona się zaczyna właśnie od pamiętam jak, co wcale nie jest takie trudne, że to pamiętam, bo to było naprawdę bardzo niedawno temu, chwilę dosłownie, wakacje 2019, jak śpiewa Taco Hemingway. Spotkałam się wtedy z moją koleżanką, którą zatrudniłam jako szefową HR-u w jednej firmie, której pomagałam prawie rok wcześniej. I opowiadam jej o tym, jak właśnie w jednej firmie musiałam zwolnić ludzi, jak to przygotowałam, jak wyglądała moja komunikacja z szefem, jak wyglądały rozmowy w takim sensie przygotowania ramowego, jaka była atmosfera, no i wszystkie takie HR-owe, ludzkie elementy. No oczywiście bez szczegółów, bez żadnych informacji, bez żadnych danych, wiadomo. Jak skończyłam, ona mówi do mnie, nieźle. A miałaś tak, że ci ludzie tak znielubili, przerzucili na ciebie odpowiedzialność, powiedzieli, że na pewno jesteś uwikłana w relacje z tym szefem i że wiedziałaś to od dawna i że w ogóle to za wszystko odpowiadasz. I ja wtedy poczułam, że no ej, ktoś jej powiedział z ludzi tą historię, ona to w ogóle zna, słyszała o tym. Całe to jej słuchanie mojej wersji to jest jakieś jedno wielkie rżnięcie głupa i udawanie jak przed dzieckiem, że tak, ciekawa bardzo ta twoja historia, bardzo. No ale jak, skąd mogła to wiedzieć? No ani nie wie, co to za firma, ani nie wie, o kim mowa, ani nic. No i mówię jej, że tak, dokładnie właśnie tak miałam. I potem rozmawiałyśmy o tym, że to tak działa, że ludzie potem przestaną cię obwiniać, że zrozumieją, jaka była twoja rola, zrozumieją, co się wydarzyło i wszystko wróci do normy, przeproszą cię i dojdziecie wspólnie do porozumienia, podsumujecie sobie tą sytuację i będzie wszystko okej, podziękują ci za to, że tak delikatnie, łagodnie byłaś ich w stanie przez to przeprowadzić. I dokładnie tak się stało. Dokładnie tak się stało, jak wtedy o tym rozmawiałyśmy, jak ubrałyśmy to w mechanizmy i w generalizację na temat tego, jak w takich sytuacjach ludzie się zachowują i jak korzystają ze swoich mechanizmów obronnych. I wtedy pomyślałam sobie po raz kolejny, że jednak jest jakaś powtarzalność, jest jakaś wspólnota losu w odpowiednich momentach i że one jednak są dość mocno do siebie podobne, żeby nie powiedzieć analogiczne i takie same te momenty. No i nie chodzi mi tutaj o to, że jesteśmy tacy identyczni, ludzie ksero i kopia, tylko o to, że serio, często rzeczy, które odkrywamy totalnie na nowo, to są rzeczy, o których już ktoś nie tylko napisał i nie tylko opowiedział publicznie, ale co już przeżył od początku do końca i wie, że da się z tego wyjść, wie jak, może o tym opowiedzieć jeszcze raz. I że serio, warto się tym wymieniać, bo może ktoś już wie, jak to jest. I nie będzie ci się mądrzył, tylko prawdziwie się z tobą skonfrontuje i ci pomoże. Także ja wierzę w to, że wspólnoty budowane wokół problemów są znakomite. I że warto je robić. Tworzyć, budować, rozwalać, a potem tworzyć inne. No, tak jak to w życiu. To, co chcę powiedzieć w kontekście mojej obecnej współpracy i firmy, z którą głównie współpracuję, to zasada 100 dni. I nie chodzi o 100 dni w kalendarzu, tylko o takie coś, skąd się bierze wodę. A do takiej studni, co już się nie bierze z niej wody, wrzuca się pieniądze, żeby wrócić do niej, do tego miejsca, do tego otoczenia. Albo coś innego się tam wrzuca. No i właśnie o to wrzucanie mi chodzi. Czyli o to, że co mi powiedziane, to wpada do studni. I dopóki ktoś do niej nie sięgnie i nie wyciągnie z niej rzeczy, w ogóle nie ma o czym mówić, że ktoś się ode mnie dowie. We mnie się wrzuca rzeczy, ale ludzie, z którymi pracuję, muszą mieć pewność, że ja o tym potem nie opowiadam na konferencjach, na meetupach i innym ludziom i nikt o tym nie wie. W budowaniu prawdziwego partnerstwa HR-owego chodzi totalnie na maksa o zaufanie. Więc ludzie, z którymi i dla których ja pracuję, muszą mieć pewność, że codziennych case'ów nie będę wynosiła poza firmę i do tego podcastu. Wy, jako słuchacze, możecie mieć pewność, że nie opowiadam o Szopranerze, z którym teraz współpracuję, w którym obecnie jestem people managerem, ani o żadnej z innych firm, dla których i z którymi pracowałam i pracuję. Opowiadam czasem rzeczy, które mnie dotknęły osobiście, ale są to problemy, które występują generalnie, szerzej, w kilku organizacjach, którym pomagałam. Więc nie można ich przyporządkować do jednej, konkretnej, ani jakoś tam doszukiwać się, kto to był dokładnie, po to, żeby zidentyfikować konkretne sytuacje czy osoby. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że opowiadam tutaj o tym, o co pytają mnie klienci, znajomi, współpracownicy, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Bo to nie jest tak, że ktoś ma problem HR-owy. Pracujemy z ludźmi. I oni są naszym największym problemem. Największą doskonałością naszego świata, ale i serio największym problemem, największą niedoskonałością, żeby już tutaj nie używać brzydkich słów. Są za głośni, za cisi, za grubi, za mali, za wysocy, za jacykolwiek. A czasami po prostu nie wiemy, co nam w nich przeszkadza. Bo nie rozumiemy zawsze nie tylko ich, ale też przede wszystkim siebie. Nie mamy czasami czasu na to, by siebie analizować, żeby rozkminiać to wszystko. Po prostu chcemy, żeby było po naszemu i żeby temat już się zamknął, skończył. Ale żeby było nie tak, jak ona zrobiła. O Jezu, już niech ona sobie pójdzie stąd na zawsze precz. I to trzeba zrozumieć, znieść, zaakceptować. To nie chodzi o to, że nagle się wszyscy zmienimy i będziemy nie zachowywać się inaczej. Dajmy sobie szansę i dajmy sobie możliwość do tego, żeby z pełną akceptacją do tego podejść. Żeby to omówić, przegadać. Jeśli ktoś chce zmienić, to zmienić, a jeśli nie, to żeby po prostu móc łatwiej to znieść. Dzięki zrozumieniu. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że jasno przedstawiłam, po co ten podcast powstaje i o czym chcę w nim rozmawiać. Subskrybujcie, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek. Zapraszam serdecznie. Oceńcie, jak się Wam podobało i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń do rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu info o tym podcaście. Ludzi z pracy znajdziecie na YouTubie, na Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida, czyli Google Play i iTunes, a także na mojej stronie internetowej hrhints.pl. Jeśli chcecie o coś dopytać albo zasugerować, znajdziecie mnie, Róże Szafranek, na Instagramie i na LinkedInie. Zapraszam serdecznie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia. Powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!